W pierwszym rozdziale listu do Efezjan zawarta jest nauka o Kościele jako żywym organizmie, którego głową jest sam Chrystus. Najpierw mowa jest o dziele Boga Ojca, który zaplanował i powołał do życia Kościół. Potem następuje opis dzieła Jezusa, który przelewając swoją krew odkupił Kościół jako wspólnotę wierzących, zapłacił cenę za jego winy, a potem opisana jest praca Ducha Świętego, odnowiciela, obrońcy i przewodnika Kościoła. W końcowej części pierwszego rozdziału zapisana jest dziękczynna modlitwa apostoła, który wielbi Boga za jego wspaniałe dzieło i prosi o dalszy rozwój Kościoła Jezusa Chrystusa. W 17 wierszu znajdujemy początkowe słowa apostolskiej modlitwy. Paweł modli się: niech Bóg naszego Pana, Jezusa Chrystusa, pełen chwały Ojciec, udzieli wam ducha mądrości i objawi sam siebie, tak, że będziecie mogli go poznać. O co prosi najpierw apostoł dla Kościoła Jezusa, dla wszystkich wierzących? Modli się: niech Bóg naszego Pana, Jezusa Chrystusa, pełen chwały Ojciec, udzieli wam ducha mądrości i objawi sam siebie, tak, że będziecie mogli go poznać. Apostoł prosi więc najpierw o mądrość dla Kościoła, o mądrość dla wspólnoty wierzących. Paweł pisał o Kościele jako o ciele Chrystusa. Podkreślał, że Kościół został powołany do życia zgodnie z planem Boga Ojca i że Duch Święty troszczy się o jego rozwój. I teraz w modlitwie prosi, by Duch Boży objawiał wierzącym wszelkie Boże prawdy, bo bez działania Ducha wzrost poznania, wzrost wiedzy Bożych dzieci jest niemożliwy. Tylko kiedy sam Bóg udzieli wierzącym ducha mądrości, tylko kiedy sam żywy Bóg będzie się im objawiał, będą w stanie coraz lepiej Go poznawać, coraz wyraźniej dostrzegać, kim On jest, widzieć Jego chwałę, Jego wspaniałość. I o to prosi apostoł przede wszystkim dla chrześcijan w Efezie. Jest to coś najważniejszego w życiu wierzącego człowieka. Mieć przed oczyma wizerunek wszechmocnego, wspaniałego Boga, Pana i Zbawiciela. Pewien duchowny odwiedził starszego, umierającego człowieka. W rozmowie zorientował się, że chory jest człowiekiem wielkiej wiary. Był zdumiony, jak głębokie zrozumienie prawd biblijnych posiadł ten prosty człowiek. Duchowny zapytał: czy ty, bracie, studiowałeś teologię albo uczyłeś się w seminarium? Ów człowiek odparł: nie, właściwie nikt mnie nigdy niczego nie uczył. Boga i Jego słowo poznałem w ten sposób, że godzinami klęczałem w swoim pokoju na podłodze, modliłem się i czytałem Biblię. Prosiłem Ducha Świętego, żeby objawił mi Jezusa, żeby wyrysował Jego obraz w mojej duszy. Żywy Bóg objawił mi swoje słowo i samego siebie. Bez wątpienia Duch Boży jest najlepszym nauczycielem. Jezus zapowiedział: poślę wam innego nauczyciela, Ducha Prawdy. On przypomni wam moje słowa. On uzdolni was do zrozumienia najgłębszych spraw. Apostoł Jezusa, Paweł, modli się: niech Bóg naszego Pana, Jezusa Chrystusa, pełen chwały Ojciec, udzieli wam ducha mądrości i objawi sam siebie, tak, że będziecie mogli go poznać. Niech oświeci wasz umysł, abyście poznali, czego macie się spodziewać na drodze powołania, jak wspaniałe i bogate jest dziedzictwo tych, którzy mu się poświęcili. Apostoł prosi Boga, by oświecił umysły wierzących w Efezie. Dosłownie, by oświecił oczy ich duszy, by rozświetlił ich duchowy wzrok. Nie chodzi więc o jakiś szczególny wzrost możliwości intelektualnych, ale o duchowe pogłębienie, o przemianę serca. Pismo Święte w ogóle apeluje przede wszystkim o odnowę moralną, o przemianę sposobu myślenia i odczuwania, wzrost wrażliwości, uczciwości, o rozwój umiejętności duchowego rozsądzania najgłębszych spraw, Bogu chodzi o serce człowieka, o jego duszę. W liście do Rzymian czytamy: jeśli wyznasz ustami, że Jezus jest Panem i uwierzysz całym sercem, że Bóg wzbudził Go z martwych, będziesz zbawiony. Kto wierzy całym sercem, zyskuje sprawiedliwość. Tak, Bóg pragnie przemienić nasze serca. I On, Stwórca i Zbawiciel, jako jedyny może tego dokonać. Znany kaznodzieja, podkreślając tę prawdę, opowiedział o pewnym swoim przeżyciu. Otóż bardzo chciał nauczyć się grać na pianinie. Lubił muzykę, lubił jej słuchać i marzył o tym, żeby posiąść umiejętność jej wykonywania. Poprosił o lekcję zaprzyjaźnionego muzyka. Niestety, po kilku miesiącach okazało się, że nie jest w stanie opanować nawet najprostszych melodii. Nauczyciel powiedział mu: musiałby się pan urodzić po raz drugi. Może wtedy posiadłby pan słuch i zdolności muzyczne. Miał na myśli to, że człowiek nieposiadający słuchu musiałby się urodzić jako ktoś inny, jako inna osoba, uzdolniona muzycznie. Podobnie jest w rzeczywistości duchowej. Musimy urodzić się na nowo. Musimy narodzić się z ducha, żeby posiąść zdolność rozumienia duchowych prawd. Tylko Duch Boży, który przenika wszystko, może jako jedyny odrodzić nas i otworzyć oczy naszej duszy. W liście do Koryntian czytamy: nikt nie widział, nikt nie słyszał, nikomu na myśl nie przyszło, co przygotował Bóg dla tych, którzy Go kochają. Nam jednak objawił to Bóg przez Ducha, bo Duch przenika wszystko, nawet głębię istoty Boga. Czasem jesteśmy zaskoczeni, jak wielką mądrość posiedli ludzie starzy, żyjący samotnie. Mimo że przebywają, wydawałoby się, w odosobnieniu, znają i rozumieją problemy wszystkich ludzi. Umieją doradzić, pocieszyć. Swoją mądrość i dobroć czerpią z lektury Biblii, także z modlitwy. Duch Boży objawia im rzeczy, które dla nas, zabieganych, zapracowanych, są niedostępne. Powinno nas to zastanowić, skłonić do zadumy, do wyciszenia. Może czas wyhamować, zatrzymać się, pomyśleć nad tym, co jest w życiu najważniejsze, trwałe. Duch Święty chce nas kształtować, chce nas uczyć, prowadzić. To najwspanialszy, genialny nauczyciel. Zna całą prawdę, przenika wszystko, nawet głębię istoty Boga. Pragnie w naszym wnętrzu odtwarzać Boże podobieństwo. Pragnie kształtować naszą duszę na obraz Chrystusa. Pozwólmy Mu działać. Studiujmy Pismo Święte. On, Duch Boży, inspirował biblijnych autorów i On, ten sam Pan i Nauczyciel, chce wprowadzać nas we wszelką prawdę. Módlmy się. Rozmawiajmy z naszym niebieskim Ojcem, a Duch Święty będzie nas wspierał w modlitwie. Będzie poddawał nam właściwe myśli, szczere słowa. Prośmy Ducha Świętego: zmieniaj nas, ucz nas, Panie, objaśniaj nam Słowo Chrystusowe, prowadź nas w modlitwie. Tylko gdy otworzymy serca na Jego działanie, staniemy się ludźmi szczęśliwymi, ludźmi obdarowanymi pełnią duchowych błogosławieństw z niebios. Oby Duch Boży oświecił nasz umysł, abyśmy poznali, czego mamy się spodziewać na drodze powołania. Jak wspaniałe i bogate jest dziedzictwo tych, którzy Mu się powierzyli. Jak niezwykłą moc okazuje On wobec nas, wierzących. Apostoł pisze o wspaniałym, bogatym dziedzictwie wierzących. Pismo poucza nas, że mamy dziedzictwo w Panu, a równocześnie, że my, jako odkupieni, jesteśmy Jego dziedzictwem. Pewien obraz tej prawdy może stanowić Ziemia Święta, Kanaan. Ziemia ta należy do Boga, ale On dał ją na własność swemu ludowi. Dzieci Izraela pozostają nadal w większości poza tą ziemią, ale nadchodzi czas, kiedy Bóg objawi się jako Pan całego świata, całego uniwersum, i wtedy potwierdzi, że Izrael i dana mu ziemia stanowią Jego dziedzictwo, Jego własność. Podobnie Kościół, jako wspólnota wierzących, jest Bożym dziedzictwem, Bożą własnością. Bóg działa w nas i poprzez nas, a kiedyś nastanie czas, kiedy my będziemy panować i rządzić wraz z Nim, u Jego boku. On nazywa nas swoją własnością, uznaje nas za swoje dziedzictwo. Jest to prawda tak niezwykła i tak wielka, że nieustannie musimy prosić Ducha Świętego, by objaśniał nam, co to właściwie znaczy, jak doniosłą treść wnosi ta prawda w nasze życie. Apostoł narodów modli się: niech Bóg naszego Pana, Jezusa Chrystusa, pełen chwały Ojciec, udzieli wam ducha mądrości i objawi sam siebie, tak, że będziecie mogli go poznać. Niech oświeci wasz umysł, abyście poznali, czego macie się spodziewać na drodze powołania. Jak wspaniałe i bogate jest dziedzictwo tych, którzy mu się poświęcili. I jak niezwykłą moc okazuje on wobec nas, wierzących. Jest to ta sama czynna, potężna moc, którą Bóg posłużył się, gdy obudził Chrystusa z martwych i posadził go przy sobie po prawicy w niebie. Apostoł chwali potężną moc Boga. Jest to moc niewyobrażalnie wielka, moc o niesłychanej dynamice. W oryginalnym tekście listu pojawia się tu greckie słowo dynameos, które kojarzyć możemy z naszym słowem dynamit albo dynamiczny. Taki charakter ma wielka moc Boża, którą On, Pan Wszechświata, okazuje wobec nas, wierzących. Jak wielka jest ta moc, okazało się, gdy Bóg użył jej, budząc Chrystusa z martwych i sadzając Go przy sobie po prawicy w niebie. Nie jesteśmy w stanie nawet sobie wyobrazić ogromu mocy, którą dysponuje Bóg, Stwórca i Zbawiciel świata. Mówimy w czasie Bożego Narodzenia o cudzie wcielenia. Mówimy w czasie świąt wielkanocnych o powstaniu Chrystusa z martwych. Ale przywykliśmy do tych prawd. Przyjmujemy je jako oczywiste i nie zastanawiamy się nad tym, co one tak naprawdę oznaczają. Bardzo rzadko myślimy o tym, co wydarzyło się po zmartwychwstaniu. O tym, jak niezwykłą moc okazywał zmartwychwstały Pan, który ukazywał się różnym ludziom w różnych miejscach, nie podlegając ograniczeniom czasu i przestrzeni. Rzadko też zastanawiamy się nad tym, jak potężna moc objawiła się w chwili, kiedy Jezus wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Ojca. Dzisiaj podziwiamy siłę, która wynosi rakiety czy satelity na orbitę. Mówimy z dumą o promach kosmicznych, o wyprawach na Księżyc, na Marsa, ale w tych przypadkach chodzi jedynie o pokonanie sił grawitacji, o przeciwdziałanie prawom ciążenia, o zjawiska fizyczne. Pomyślmy, jak potężna musi być moc, która umożliwia przenikanie ze świata materii do świata ducha. Umożliwia przenikanie ze świata niewidzialnego do widzialnego, z rzeczywistości dostępnej naszym zmysłom do tej niedostępnej dla nas, nieosiągalnej. Jak wielką mocą posłużył się Bóg, gdy obudził Chrystusa z martwych i posadził Go przy sobie po prawicy w niebie. Taką samą moc, podkreśla apostoł, okazuje On wobec nas, wierzących. Jest to ta sama czynna, potężna, niesłychanie dynamiczna, niewyobrażalnie wielka moc. Dlatego apostoł tak gorliwie modli się, żebyśmy jako wierzący poznali tę moc, doświadczyli jej ogromu, jej potęgi. Pisząc do Filipian, apostoł wyznał, że jego pragnieniem jest, by poznać Chrystusa i doświadczyć mocy Jego zmartwychwstania. Bóg pragnie, byśmy doświadczyli Jego mocy, mocy zmartwychwstania, mocy wiecznego życia, mocy miłości i dobroci, pragnie tak nas przemieniać, kształtować, żebyśmy byli w stanie zamieszkać w Jego Królestwie, w wiecznej rzeczywistości, w której wszystko jest tak wspaniałe, tak inne, że nie jesteśmy jej sobie w stanie nawet wyobrazić, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Tak wołał już prorok Izajasz. I do tych właśnie słów odwołuje się apostoł Paweł. Bożej mocy doświadczali Izraelici, przechodząc przez Morze Czerwone, wędrując za obłokiem Bożej chwały. Tej mocy doświadczamy i my, w działaniu Ducha Bożego w naszym życiu. Widzimy potęgę tej mocy w zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, w Jego wstąpieniu do nieba. I co więcej, wiemy, bo tak zapewnia nas Pismo Święte, że mocy tej doznamy w pełni. W liście do Rzymian czytamy, iż Duch Boży, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w nas. I ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi także nasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w nas. A w liście do Efezjan apostoł podkreśla, niezwykłą moc okazuje On wobec nas, wierzących. Jest to ta sama czynna, potężna moc, którą Bóg posłużył się, gdy obudził Chrystusa z martwych i posadził Go przy sobie po prawicy w niebie, ponad wszystkimi władzami, mocami, potęgami i państwami, i tytułem do władzy, i nad tymi, których imion nawet wymienić nie potrafimy w teraźniejszych i przyszłych czasach. Bóg złożył Mu wszystko do stóp, a Jego samego ponad wszystko ustanowił głową całego Kościoła, który jest Jego ciałem. A gdy ciało łączy się do głowy, wtedy On, który wszystko wypełnia, sam będzie całością. Te słowa kończą pierwszy rozdział listu do Efezjan. Jest to wypowiedź niezwykle bogata w ważkie prawdy, w wielkie treści. Apostoł podkreśla najpierw, że Jezus, zmartwychwstały Pan, został wywyższony ponad wszelką mocą, nad wszelką potęgą, panowaniem, ponad wszelkim imieniem, wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. Paweł chce przez to powiedzieć, że Chrystus jest potężniejszy od wszelkich istot na niebie i na ziemi i że Jego panowanie obejmuje wszystko i wszystkich. Apostoł modli się, żebyśmy zdali sobie sprawę, jak wielki i potężny jest zesłany nam przez Boga Zbawiciel. Kościół, który posiada ducha mądrości i rozpoznaje, jak potężnym Panem jest Jezus Chrystus, taki Kościół zdolny jest do głoszenia Ewangelii na cały świat. I takie zadanie stoi przed wszystkimi wierzącymi, którzy razem, jako ciało Chrystusa, mają pozyskać dla Boga całą ludzkość. Kościół jest ciałem Chrystusa. Chrystus jest głową Kościoła. Kiedyś wszystko zostanie poddane pod Jego panowanie. Już teraz Jezus jest właściwie Panem wszystkiego. Ale wielu tego jeszcze nie akceptuje, nie dostrzega. Autor listu do Hebrajczyków stwierdza, wszystko poddał Bóg pod stopy Chrystusa, a poddawszy Mu wszystko, nie pozostawił niczego, co by Mu poddane nie było. Teraz jednak nie widzimy jeszcze, że Mu wszystko jest poddane. W obecnym czasie całkowicie poddany Chrystusowi jest Kościół. Kościół jako wspólnota wierzących, prawdziwie odrodzonych przez Chrystusa, wykupionych przez Niego na własność ludzi, którzy w pełni Mu ufają, w Jego ręce powierzają ster swojego życia. Niestety jest wiele wspólnot, denominacji, kościołów, które nazywają siebie chrześcijańskimi, ale tak naprawdę nie należą do Kościoła Jezusa Chrystusa. Są duchowo martwe. Przypominają ciało odłączone od głowy. A bez głowy, bez prawidłowego funkcjonowania mózgu, ciało obumiera. Nie wystarczy nazywać siebie Kościołem. Trzeba nim być. Trzeba być zrośniętym z głową, z Chrystusem. Moja ręka czy noga nie mogłyby wykonać żadnej czynności, żadnego ruchu, gdyby nie było żywych połączeń pomiędzy nimi a głową. Podobnie jest w naszej więzi z Chrystusem. Tylko jeśli jesteśmy połączeni z naszą duchową głową, możemy funkcjonować jako żywe ciało, żywy organizm. Apostoł Paweł pisze o tej relacji w liście do Efezjan, w liście do Kolosan, właściwie w każdym swoim liście. W pierwszym liście do Koryntian czytamy: istnieje podobieństwo między Chrystusem a ciałem człowieka. Ciało człowieka składa się z wielu części. Wprawdzie jest ich wiele, ale tworzą jeden organizm. W ten właśnie sposób my wszyscy, tak Żydzi jak i Grecy, niewolnicy czy ludzie wolni, jesteśmy zespoleni przez Ducha Świętego w jedno ciało. Jeśli jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem poprzez wiarę, to znaczy gdy ufamy Mu, gdy Go kochamy, gdy żyjemy z Nim na co dzień, tworzymy Jego ciało, stanowimy Jego Kościół. Nasz Zbawiciel i Pan pragnie nami kierować, pragnie poprzez nas działać, pragnie osiągnąć swój zbawczy plan, będąc obecnym w swoim prawdziwym, żywym Kościele.